Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Przypomina się tytuł pewnego polskiego filmu, Jeszcze nie wieczór, ale tymczasem po 9 rano w Radiu Kraków Kultura wybrzmiał fragment symfonii Le Soir, czyli wieczór Józefa Haydna w nagraniu zespołu grającego na dawnych instrumentach prosto z Mediolanu, Il Giardino Armonico. To był właśnie fragment symfonii Wieczór. A propos Haydna, to przypomina się właśnie nazwisko Feliksa Janiewicza, znakomitego wirtuoza i kompozytora polskiego, zapomnianego nieco, którego muzykę będzie można, przypominam, usłyszeć w najbliższą niedzielę, 30 stycznia, na koncercie Sinfonietty Krakowie, Filharmonii Krakowskiej. A tenże Feliks Janiewicz, proszę Państwa, który urodził się 260 lat temu w Wilnie, znał się z Haydnem i przypuszczalnie pobierał u niego lekcje kompozycji, a potem kontaktował się z Mozartem, który dla niego nawet napisał Andante na skrzypce. To tak na marginesie.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura, kolekcjonerzy marzeń. To bardzo ładne, proszę Państwa. Nikt chyba nie marzył 95 lat temu, że konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina, konkurs chopinowski, stanie się najważniejszym tego typu konkursem na świecie. A właśnie 95 lat temu ten konkurs zaistniał. Stało się to, proszę Państwa, 23 stycznia 1927 w Warszawskiej Filharmonii, czyli dzisiejszej Narodowej, rozpoczął się pierwszy międzynarodowy konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Pomysłodawcą był jeden z był Jerzy Żurawlew. No i do tej pierwszej edycji zgłosiło się 32 pianistów, ostatecznie do rywalizacji stanęło 26, w większości Polaków, ale zwycięzcą został jednak pianista radziecki Lew Oborin. A dwie następne nagrody wywalczyli Polacy. Do następnego konkursu w 32 roku zgłosiło się już 200 pianistów. A my, proszę Państwa, rozmawiamy ze znakomitą dziennikarką muzyczną, która jest największą miłośniczką konkursu chopinowskiego, jaką znam, z Agnieszką Malatyńską-Stankiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry. To bardzo miłe określenie, największa miłośniczka, ale podejrzewam, że jest wielu takich pasjonatów właśnie związanych z muzyką Chopina, ale też i związanych z konkursem chopinowskim, bo przyznasz, że jest to niezwykłe zjawisko. Kiedyś się nawet zastanawiałam, w czym tkwi siła tego konkursu. I tak sobie pomyślałam, że chyba najważniejsze jest to, że on się odbywa tak rzadko, bo się odbywa co 5 lat. I ten fakt powoduje, że dorasta nowe pokolenie pianistów, wśród których naprawdę znajdują się wielkie talenty. Więc laureaci tych konkursów naprawdę są wielkimi artystami, którzy później, co zresztą udowadnia historia muzyki, którzy później po prostu robią wielką karierę i są znani na całym świecie. Mówię tutaj laureaci, bo tytuł laureatów to jest ci, którzy doszli do finału i którzy zostali wytypowani przez jurorów. Zazwyczaj jest to 6 pierwszych miejsc, chociaż często bywają odstępstwa, bo niektóre nagrody na przykład nie są przyznawane. No ale tytuł laureata jak gdyby zobowiązuje, a też historia pokazuje, że rzeczywiście to jury ma dosyć trafne punktowania.
Ale a propos właśnie, to też ci laureaci przyciągają tłumy. Często ludzi, którzy nie przyszliby na przykład do Filharmonii, ale te nazwiska elektryzują. I na przykład Bruce Liu, zwycięzca ostatniego konkursu, wystąpi specjalnie z okazji urodzin Chopina. Miał wystąpić na jednym koncercie 1 marca, ale okazało się, że jest takie zapotrzebowanie, że będą dwa specjalne konkursy. I to właściwie to nas cieszy.
Znaczy to jest bardzo dobre, dlatego że wydawało nam się przez chwilę, mówię tutaj, że konkursy jak gdyby przestały mieć takie znaczenie, bo ja nie wiem, czy ty sobie przypominasz dawne lata. Moja fascynacja konkursem to właściwie jest dzieciństwo, kiedy wszyscy oglądaliśmy transmisję w telewizji i było to coś w rodzaju takiego narodowego sportu. Nawet używało się takiej tej terminologii sprawozdawcy używali wówczas czegoś takiego, że w reprezentacji polskiej występowali pianiści, prawda,
wiadomo mistrz było świata rubato.
No właśnie coś w tym stylu. Może było to troszkę śmieszne, ale w pewien sposób, jak zaczęłam potem śledzić historię konkursu, nawiązywało to też do założeń profesora Jerzego Żurawlewa, który właściwie zakładając ten konkurs przyjął takie założenie, że z jednej strony będzie muzyka, która jest tutaj nośnikiem największym i która miała spowodować dyskusję na temat tego, w jaki sposób wykonywać Chopina, miała wprowadzić Chopina, który przecież nie był wtedy aż tak popularny jak dziś, ponownie na estrady koncertowe, ponownie, żeby artyści sięgali po te utwory, wykonując je na recitalach, ponownie miała się zająć tak zwaną rewizją, czyli właściwie co grają pianiści, czy te nuty rzeczywiście wyszły spod pióra Chopina, czy też dzięki poszczególnym wydawcom, ułatwieniom stały się jak gdyby zamazane kolejnymi latami i właściwie nie są czystą kompozycją. Czyli z jednej strony była ta sprawa muzyczna, Chopina, popularyzacji, a z drugiej strony była właśnie ta terminologia sportowa, ponieważ Jerzy Żurawlew zdawał sobie sprawę, że młodzież, a przecież do takiej młodzieży muzycznej kierował właśnie ten konkurs, jest zainteresowana sportem. Przypomnijmy sobie, to były lata 20., kiedy właściwie rodziły się różnego rodzaju kluby sportowe, towarzystwa gimnastyczne, kiedy na przykład dziewczyny zaczynały uprawiać regularnie tak zwaną gimnastykę szwedzką, prawda?
Więc... Ale to ten konkurs wystartował 3 lata po zdobyciu przez Polkę właśnie pierwszego medalu olimpijskiego w Amsterdamie. To jest właśnie ten czas.
Oczywiście, że tak. I to była właśnie ta fascynacja. To wtedy, nie wiem, ja akurat się wychowałam w tamtym miejscu w Warszawie, na Bielanach była zbudowana Akademia Wychowania Fizycznego. Przepiękny budynek, właśnie taki Art Deco. To właśnie wtedy on powstawał. Wtedy powstawały te stadiony, te miejsca, gdzie ludzie przychodzili grać w tenisa, czyli rodziła się jakaś taka filozofia kult ciała i jak gdyby to pasowało do wiadomego, znanego wszystkim powiedzenia w zdrowym ciele zdrowy duch. I Jerzy Żurawlew zdecydował się właśnie połączyć te zainteresowania młodzieży z jednej strony do muzyki, tej muzycznej młodzieży, a z drugiej strony właśnie do tego sportu. I wydaje mi się, że idealnie utrafił w czas i udało się to przeprowadzić. Ale wracając do tego mojego dzieciństwa, do właśnie tych sprawozdań w telewizji, to każdy, kto się zajmował muzyką i każdy, kto grał na fortepianie, chyba jego największym marzeniem było wystartować w takim konkursie, znaleźć się w tej reprezentacji polskiej, w tych paru osobach, na ogół to było nie więcej niż 6 osób, które mają możliwość pokazania się na tym konkursie chopinowskim. I też przez to, że było to takie wielkie marzenie, że było to wręcz to wyglądało, jakby to było olimpiadą muzyczną, to też miało dużo kibiców, więc zawsze mnie to zastanawiało, że nawet z taksówkarzem można było porozmawiać o tym, w jaki sposób, kto ma ile szans i jaka etiuda mu się bardziej podobała. Po prostu oglądali to wszyscy i mnie się wydawało, mimo że ja z muzyką byłam związana od zawsze i się uczyłam, że właściwie wszyscy żyją tym konkursem chopinowskim, a ja żyłam szczególnie. I kiedy nadarzyła się okazja, abym została sprawozdawcą konkursu chopinowskiego dla gazety ówczesnego, wiele lat temu Dziennika Polskiego, który był zupełnie inną gazetą niż teraz jest, no nie zastanawiałam się w ogóle, tylko pojechałam na ten konkurs, po to, żeby samemu zobaczyć, jak to wygląda. Jak wygląda ten konkurs od drugiej strony, od widza, od dziennikarza, który się snuje po tych korytarzach, który spędza w Filharmonii Narodowej kilkanaście godzin dziennie, który biega z mikrofonem, który obserwuje, który robi zdjęcia. I to, myślę, jeszcze bardziej wzmocniło moje wielkie zainteresowanie. To właśnie na tym konkursie, na pierwszym moim konkursie szopenowskim jako sprawozdawca, to był rok 95, miałam okazję na przykład poznać Jerzego Waldorfa, który przecież od lat, wielu, wielu legendarny człowiek związany z muzyką, który właśnie opowiadał o tych konkursach szopenowskich w telewizji czy też w radio, i ja jako dziecko słuchałam jego głosu, jego opinii, i teraz mogłam go poznać. Siedział dwa rzędy dalej obok mnie, miał po prostu laseczkę, uśmiechał się, był bardzo krytyczny do młodych artystów i zawsze twierdził, że dawniej było lepiej.
No tak, to właśnie bywa. No dawniej było też trochę inaczej, bo przypomnijmy, rozmawiamy w 95. rocznicę powstania konkursu szopenowskiego, bo on się właśnie odbywał o tej porze w 1927 roku. Przypomnijmy, zaczął się 23 stycznia i trwał do 30, czyli w tym czasie właśnie, którym jesteśmy, odbywał się pierwszy międzynarodowy konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. My przyzwyczailiśmy się do tego terminu jesiennego, ale ten zimowy termin to było aż do 1965 roku, roku, w którym wygrała największa chyba pianistka wszechczasów, czyli Marta Argerich, i następny już w 1970 odbywał się w tej porze jesiennej. W tym 65 roku wiosną, na przełomie zimy i wiosny właśnie, połowa startujących po prostu złapała grypę i wtedy chyba zdecydowano, że jesień może będzie lepszą porą. Ale no właśnie, powiedzmy coś o tych pierwszych konkursach, bo one były z naszej perspektywy dosyć dziwne, bo na przykład jury chyba siedziało na scenie, podobno też palili tytoń i w razie na przykład momentu, którym im się nie podobała interpretacja, to przerywali i po prostu odsyłali do domu takiego delikwenta.
No rzeczywiście, takie przetrwały sprawozdania do dziś. Ja pamiętam w Warszawie, będąc na tym konkursie szopenowskim, kupiłam taką wielką książkę, kronika konkursów szopenowskich, gdzie każdy konkurs jest opisany i bogato dokumentowany protokołami jury i tego typu historie. W związku z tym są to dokumenty, na których można się oprzeć i można było przeczytać, jak to wyglądało. Rzeczywiście ten konkurs, zanim doszedł do takiej sytuacji, jak my znamy, jak my wiemy, że są trzy etapy i finał, że jest jury, które siedzi na balkonie, że muzycy grają konkretne utwory w konkretnych etapach, że mogą dokonać wyboru, że zgłaszają te utwory, że jury z utworów zgłoszonych wskazuje, które należy zagrać w danym etapie. I to wszystko, zanim się to wszystko wykształciło, to rzeczywiście wymagało wielu, wielu lat prób i błędów różnego rodzaju, dlatego że no, zawsze się nad tym zastanawiałam. Zawody sportowe zawodami sportowymi, ale tak naprawdę muzyki i żadnych sztuk artystycznych nie da się zmierzyć ani zważyć. Po prostu jeden będzie wolał Hemingwaya, a drugi Żeromskiego. I to nie znaczy, że jeden z tych pisarzy jest gorszy od drugiego. I to samo jest z wykonywaniem muzyki. Wydaje mi się, że każdy z nas ma troszkę inne poczucie piękna i też inaczej reaguje na poszczególne osoby i też kogo innego chce słuchać, co nie znaczy, że ten kogo nie chce słuchać, jest gorszy. No i właśnie z tym zawsze się zmierzają wszelkiego rodzaju konkursy, a konkurs szopenowski szczególnie, dlatego że chodziło o to, żeby wybrać jak najbardziej obiektywne, jeżeli można użyć w ogóle takiego słowa, obiektywne ocenianie artystów. Więc najpierw rzeczywiście to jury, bo jury też było różne, mówię pod względem ilości osób. Od 17 osób oceniających na estradzie też do 28 chyba to był taki największy największy grupa jurorów. I teraz też trzeba było jakoś znaleźć, w jaki sposób jury powinno słuchać. I najpierw ważne było to miejsce słuchania. Rzeczywiście, jury siedziało kiedyś na estradzie, blisko pianisty, jak gdyby patrząc mu na ręce. Jury siedziało też na estradzie, ale za zasłoną, żeby nie było wiadomo, kto gra, żeby jury nie powodowało się wzrokiem, czyli tym, że ktoś lepiej się prezentuje przy fortepianie, że ktoś jest ładniejszy albo brzydszy, że ktoś się lepiej rusza grając, a ktoś się nie rusza grając, żeby się nie rozpraszali. Potem zostali przeniesieni, to jest chyba do tej pory już od wielu, wielu lat, zostali przeniesieni jurorzy na balkon, gdzie stamtąd lekko z góry podziwiają całą scenę i widzą artystę i słyszą artystę. Tam mają rozłożone stoliki i tam też punktują. No wiadomo, że też bardzo, bardzo tutaj zwracano uwagę na punktację. Zresztą w zeszłym roku, roku konkursu Chopinowskiego, znowu powróciła dyskusja na temat tego, w jaki sposób powinno się punktować artystów, jak to powinno wyglądać. No, też były poszukiwania różnego rodzaju sposobu punktowania, jak wyrazić to, żeby rzeczywiście wybrać tych najlepszych, bo przecież tak naprawdę o to chodziło, żeby po prostu pokazać, żeby gdzieś w ferworze tej, nazwijmy to, sportowej walki muzycznej, nie zgubić tych największych talentów. Nie zgubić, dlatego też, że wyciągane są średnie z tych ocen, a średnia, jak wiadomo, odrzuca wszelkie skrajności, więc odrzuca takich, którzy są może bardziej niepokorni, którzy są bardziej tacy charyzmatyczni często i nie chcą się zgodzić z niektórymi rzeczami, którzy mają więcej do powiedzenia też często w muzyce, którzy też często porywają publiczność i być może bardzo wiele mogliby zrobić dla muzyki Chopina. No taki największy skandal to był skandal z Iwo Pogoreliczem, kiedy został właśnie odrzucony i niedopuszczony do finału. Wtedy przypomnijmy sobie Marta Argerich, która była w jury, opuściła na znak protestu Warszawę. No czas pokazał, że jurorzy mieli jednak chyba rację.
A tak przy okazji odbioru niektórych i Pogorelicza, to przypomniała mi się popularna młodzieżowa książka z tamtych czasów pani Siesickiej, Beethoven i dżinsy, to wtedy można było przy Pogoreliczu zmienić na Chopin i dżinsy.
No coś w tym
było. Bo to
było,
niektórych szokowało, prawda?
Oczywiście, że tak, ale też trzeba pamiętać, że niektórzy artyści mają w sobie to coś. To coś, co jest pozamuzyczne, to coś, czego nie da się po prostu ani nauczyć, ani wykształcić w sobie, ani wypracować, tylko po prostu to coś to jest właśnie dane, to jest ta charyzma. Jest wielu artystów, którzy po prostu, za którymi publiczność pójdzie. Mogą wszystko zrobić na tej scenie, a ludzie będą chcieli ich słuchać. Pogorelicz był właśnie jednym z nich. Przecież młodzi muzycy, którzy przychodzili na przesłuchania, młodzież muzyczna, która przychodziła na przesłuchania, nosiła Pogorelicza na rękach, wnosili go, buczeli, kiedy występowali inni jego rywale, czyli nieprawdopodobne emocje potrafił wzbudzić właśnie ten występ, ten artysta. I to bardzo po prostu też zastanawia. Ja przeżyłam coś takiego, co innego jest w telewizji. No ja Pogorelicza widziałam właśnie w telewizji jako dziecko. Natomiast co innego jest właśnie, kiedy ja już byłam na przykład w 95 roku i tego typu emocje wzbudzał Aleksiej Sułtanow. To była nieprawdopodobna postać muzyki. On po prostu tak grał, że ludzie wpadali w euforię, biegli, musieli go dotknąć, wziąć autograf, pchali się na jego występy. A z drugiej strony był Philippe Jusannot, który był wtedy, w tym 95 roku, który był artystą, nazwijmy to, takim wycofanym, o martwej twarzy, grającym bez emocji, świetnie technicznie, ale takim, który wszyscy się zastanawiali właściwie, że nie chcą go słuchać, że w porównaniu z Sułtanowem wszyscy by woleli słuchać Sułtanowa. Jury jednak, co też było wielkim buntem publiczności, werdykt jury wówczas ogłosiło, że pierwszego miejsca nie przyznaje, a drugie miejsce przyznało tym dwóm skrajnie odmiennym artystom. Także to też pokazuje różne podejście. No niestety Aleksiej Sułtanow zmarł w wieku zaledwie 36 lat. Miał serię udarów i niestety już pod koniec w ogóle nie był w stanie grać. I niestety szybko odszedł. No a Filip Giuliano do dzisiaj jest w rynku muzycznym i do dziś gra i świetnie sobie radzi, więc to też jest pytanie, prawda, o tą ocenę, od tego zaczęliśmy. Jak oceniać po prostu artystów, żeby nie skrzywdzić i żeby dać szansę tym rzeczywiście najlepszym.
A pan Filip niedawno miał 49. urodziny. W ubiegłym roku, parę miesięcy temu, grał na otwarciu konkursu szoperowskiego oraz był jury. Kiedyś, można powiedzieć, konkursowego. Natomiast z tymi ocenami to no właśnie, zawsze będzie problem.
Zawsze będzie problem, bo tutaj ja myślę, że nie ma jakiegoś systemu. Pierwsze pytanie jest, zawsze pojawia się takie, no dobrze, ale przecież większość z tych młodych artystów uczy się u tych jurorów. No ale trudno im zabronić. Jeżeli ktoś jest w jury konkursu Chopinowskiego dlatego, że jest wybitnym pedagogiem. Więc trudno się dziwić, że świetny pianista, który się rozwija, chce się uczyć u wybitnego pedagoga, chce od niego dostać jak gdyby przepis na to, w jaki sposób przekazywać tą muzykę Chopina. Więc trudno się dziwić, że młodzi ludzie u tych właśnie jurorów szukają właśnie jakiejś odpowiedzi na swoje pytania. To jest pierwsza sprawa. A to już rodzi pewne wątpliwości. Co prawda, według regulaminu jest, że taki juror nie głosuje w momencie, kiedy gra jego uczeń, no ale niemniej głosują jego koledzy, więc to zawsze, którzy za chwilę będzie jego uczeń, więc to zawsze rodzi pewną taki niepokój. Ale też jest kwestia punktowania. No jak to wszystko ocenić? W jaki sposób porównać tą grę? Jak zapisać w punktach emocje? Nie tylko chodzi przecież o technikę, bo przecież akurat na tym ostatnim konkursie chopinowskim widzieliśmy, że praktycznie technicznie wszyscy grali doskonale i jesteśmy na najwyższym poziomie pianistyki światowej. Spieramy się o niuanse, o sposób wykonania, o właśnie rubata, o którym mówiłeś, o takie rzeczy, które nadają tej muzyce tego właśnie takiego genialnego sznitu. I myślę, że zapisanie tego wszystkiego właśnie poprzez punkty jest szalenie trudne, a potem jeszcze wyciąganie średniej może dać zaskakujące efekty. No, ja tylko przypomnę, że jury w tej chwili ocenia na zasadzie, bo zawsze było tak, że wcześniej to było chyba do 24 punktów oceniali, a w tej chwili najpierw oceniają punktowo, przy czym nie wiedzą jak gdyby kto ile ma punktów, to znaczy każdy ma, oceniają numery tych osób, które nie wiedzą jaka jest suma tych punktów od innych jurorów, natomiast i każdy etap jest punktowany, co jest później w finale otwierane, natomiast wcześniej jest, po prostu punktują na zasadzie, czy widzą kogoś w następnym etapie. I to jest jedno słowo, tak lub nie. I wybierają jak gdyby swoją listę iluś tam osób, które mogą przepuścić do następnego etapu, każdy z jurorów wybiera, pisząc przy nazwisku tak. I wtedy i z tych nazwisk, jeżeli mogą przepuścić do następnego etapu, na przykład do drugiego etapu, zazwyczaj w pierwszym jest koło 80 osób, w drugim koło 40, więc jeżeli z tych 80 wybierają swoją listę 40, piszą tak i te nazwiska, które się pokrywają, te 40 osób, które się najczęściej pojawiają, czyli najwięcej jurorów wytypowało te właśnie nazwiska na swojej liście, one właśnie, ci artyści wchodzą do następnego etapu. Natomiast mało kto wie, i to się też rodzą pewne wątpliwości, że ktoś w finale koncert zagrał nie najlepiej, były inne wykonania, a mimo to wygrywa konkurs. No bo jak wiemy, liczy się suma wszystkich punktów ze wszystkich etapów. Więc to też właśnie wtedy otwierane są te punkty, tak zwane małe, i jest sumowanie, czy rzeczywiście ten czy inny artysta. No jest to bardzo skomplikowane i trudne.
No i potem są też kontrowersje. Publiczność często jest zbulwersowana, że na przykład ten artysta nie został doceniony, a ten wywyższony. I to trochę mi przypomniało, gdy niedawno mieliśmy sprawę związaną ze złotą piłką, że większość u nas myślała, że dostanie ją Robert Lewandowski, a dostał Messi. Ja po prostu pomyślałem, że to jest trochę tak jak konkursem chopinowskim, że nie da się do końca zadowolić, ale tak sobie pomyślałem, że powrót na przykład do tego, co było na początku, do tego jury siedzącego za kotarą, do takiej idei, która wyrasta gdzieś od Pitagorasa, czyli od muzyka akusmatyczna, akusmatyka, czyli to, co miał wcześniej Pitagoras, zaczął, nauczał swych uczniów za zasłony, aby jego obecność nie rozpraszała, żeby się skupiali na treści. I to do muzyki swego czasu przyswoił pierwszy Fer. Muzyka, którą się odbiera właśnie bez oglądania. No, na pewno już nie jesteśmy w stanie wrócić do tych czasów, bo to jednak
No ale
jest.
też, no tak, masz rację,
To
ale
trochę
też musimy
żartuję,
się
nie?
tak, ale też musimy się zapytać na przykład po co, bo przecież taki recital fortepianowy to jest widowisko,
No właśnie.
prawda? To jest nie tylko muzyka, ale to jest widowisko i pewnie dlatego właśnie ten ostatni konkurs, który się rozgrywał w pandemii, cieszy się tak olbrzymim powodzeniem, ponieważ olbrzymia ilość osób, która szła w setki tysięcy, obejrzała w internecie występy artystów, miała swoich faworytów właśnie w internecie. I w momencie, kiedy potem idą na taki koncert właśnie twarzą w twarz, na żywo nazwijmy to, to nagle się okazuje, że nie ma tych emocji, że gdzieś to wszystko uleciało, że zostaje tylko muzyka, że nie ma, ta kamera nie pokazuje w tym momencie, nie jesteśmy tak blisko, nie widzimy artysty, nie widzimy jego twarzy, nie ma tego emocjonalnego jeszcze przekazu, oprócz właśnie tej muzyki, którą możemy wtedy ocenić o tych proporcjach dźwięku, bo przecież proporcje dźwięku, jakie mamy poprzez transmisję, mamy ustawione przez reżysera dźwięku, czyli to też jest zupełnie inaczej, przez mikrofony, które zbierają w odpowiedni sposób. Więc jak gdyby właśnie to pokazuje, że jednak jest, że w tej muzyce chyba chodzi jednak o to coś kompletnie innego. Oczywiście rozważamy na takim poziomie, gdzie wszyscy grają genialnie technicznie. I tutaj nie ma żadnych ani wpadek, ani jakichś kłopotów z nie takimi dźwiękami, ani wpadek pamięciowych. Tego wszystkiego nie ma. Grają świetnie technicznie, natomiast właśnie spieramy się o to coś, kto robi większe wrażenie, czyja muzyka bardziej wciąga, kogo chce słuchać bardziej. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawy, bardzo, ba, bardzo ciekawe właśnie zderzenie i porównywanie. No, to jest, ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa, bo też taką fascynację podbijał, taką fascynację ogólną w muzyką Chopina i konkursem chopinowskim podbijał taki film, nie wiem czy pamiętasz, nazywał się Con Amore.
Oczywiście, że tak.
No i taka opowieść, przepiękna opowieść z wielką,
Mirosław
z miłości,
Konarowski.
Mirosław Konarowski,
Wszystkie
Joanna
dziewczyny w
Szczepkowska.
podstawówce się w nim kochały.
No właśnie, Joanna Szczepkowska, cudowna.
Tak.
Więc właściwie to wszystko, to pokazywało właśnie tą pracę, ten wysiłek. Bo też myślę, że współczesny człowiek, który niezwiązany jest z muzyką, za bardzo też sobie nie zdaje sprawy, jaki to jest kolosalny wysiłek. W ogóle do tego, aby stanąć do tego konkursu szopenowskiego.
Ale
Ile to lat wcześniej trzeba, żeby się znaleźć właśnie w tym
tak,
miejscu?
trenować, trenować, trenować. A tak a propos filmu Con Amore, przypomniał mi się plakat z tą dziewczyną, dla której się poświęcił właśnie bohater, który nie mógł się przygotować do konkursu chopinowskiego, bo musiał jej pomóc, gdyż była bardzo chora i grał chałtury po to, żeby mogła mieć pieniądze na operację. Ale przypomniał mi się plakat tego filmu i twarz tej dziewczyny, kiedy zobaczyłem plakat kolei współcześnie filmu o księżnej Dianie, że jest pewne podobieństwo. Tak mi się przypomniało. I od razu mi się podświadomie włączył konkurs chopinowski. I ten pierwszy konkurs chopinowski właśnie o tej porze, 95 lat temu się odbywał. I przypomniał mi się z kolei, bo jesteśmy przecież w Krakowie, spektakl Teatru Mumerus z Krakowa. Dzisiaj umarł Prokofiew. Żeby było ciekawiej, wbrew tytułowi, głównym bohaterem jest Szostakowicz. Szostakowicz tam przypomina sobie, jako 20-latek właśnie brał udział w pierwszym konkursie chopinowskim, w którym nie zawojował ani publiczności, ani jury. I Szostakowicz, grany przez Jana Mancewicza, mówi w pewnym momencie: nienawidzę Chopina. Ale z drugiej strony tam była też ciekawy pomysł, bo pojawia się tam idea taka, że to Tuchaczewski, ten, który przegrał Bitwę Warszawską w ramach zemsty na Polakach, stał się szefem tej drużyny, bo to tak jako drużyna wojskowa radzieckiej na pierwszy konkurs chopinowski, i właśnie to była jego zemsta, wygrana radzieckiego pianista. Oczywiście to jest pewnego rodzaju ironia, ale to mogłoby tak na przykład wyglądać, prawda?
No, ja myślę, że właśnie konkurs chopinowski rozpala wyobraźnię wielu twórcom, ponieważ jest to coś niezwykłego i mogłoby to oczywiście tak wyglądać i wiele sytuacji mogłoby być, tym bardziej, że wiele sytuacji się dzieje na konkursie chopinowskim, o których oczywiście przeciętny słuchacz w ogóle nic nie wie, przychodzący tylko i wyłącznie na kolejne przesłuchania, czy też na koncerty laureatów, czy też na finał, które są zawsze najbardziej oblegane, ale wydaje mi się, że bardzo ciekawa jest właśnie ta cała otoczka, to czego nie widać, to kiedy przyjeżdżają muzycy, kiedy muszą artyści, pianiści, kiedy dostają swoje garderoby, kiedy wybierają wcześniej instrumenty, bo to jest też taki moment, kiedy są wszystkie instrumenty wystawione na estradę Filharmonii Narodowej i po prostu każdy pianista ma 15 minut i może spróbować na każdym instrumencie i decyduje, na którym instrumencie będzie chciał grać w konkursie. To jest bardzo ważne, dla niektórych szalenie frustrujący, ponieważ te instrumenty są tak świetnie przygotowane, że praktycznie bardzo trudno odróżnić, który jest lepszy, a który nie, na którym by się lepiej wypadło, i niektórzy nie potrafią tego wybrać i to już jest taki pierwszy ogromny stres. I pomagają im w tym nauczyciele, rodzina, która siada wtedy na szybko na widowni i mówi, że to brzmiało lepiej, a to brzmiało lepiej. Różne są tutaj, różne są metody. Ale to jest też cały sztab ludzi, którzy pracują, którzy są niewidoczni, a pracują i tworzą ten konkurs.
No i przyjeżdżają ze świata, żeby stroić te instrumenty, tak jak na przykład z Veneto manufaktura, która powstała ponad 40 lat temu, w tamtym roku obchodziła swoje 40 urodziny, czyli Fazioli. No i pięknie się złożyło, że akurat laureat pierwszego miejsca grał na tym instrumencie, więc dla nich to wielka radość, bo to przecież nie jest wielki przemysł, to jest wszystko ręcznie produkowane, to jest właściwie firma rodzinna. I oni tam wkładają serce w to, żeby stworzyć taki instrument, a ten instrument się tworzy bardzo długo, bardzo starannie i on jest bardzo drogim instrumentem, ale właśnie wysłannicy tej firmy przyjeżdżają, stroją w nocy te instrumenty, wkładają w to serce. To jest po prostu coś niezwykłego, ale z drugiej strony, bo wspominałaś o Pogoreliczu, o tym sensacyjnym odrzuceniu, ale jak to sobie akurat ten pierwszy konkurs, którego 95. rocznicę właśnie obchodzimy, to przecież, jak mówię, 20-letni Szostakowicz nie zawojował tego konkursu, ale kto wtedy mógł przypuszczać, tym 27., że to będzie jeden z największych kompozytorów wszechczasu, wielki symfonik XX wieku?
No, można powiedzieć, że może nawet i dobrze, że nie zawojował, bo być może by się skupił na pianistyce i nie mielibyśmy wtedy tylu wspaniałych kompozycji, bo jak wiadomo, dzielenie życia muzycznego na różne muzyczne profesje jest szalenie trudne. Zawsze jedna z nich cierpi. Wiadomo, prawda, że Rachmaninow czy Prokofiew też byli świetnymi pianistami i też występowali często grając swoje utwory. No, nie, być może to też czasem pozwalało im lepiej żyć, bo nie zawsze można żyć z kompozycji. No, ale jak gdyby zabiera im to czas, bo to jest ciągłe podróżowanie i granie, próbowanie z innymi. To wypada bardzo dużo i naprawdę być może dobrze, że właśnie Szostakowicz wtedy nie osiągnął na tym konkursie pewnego sukcesu. Ale wracając jeszcze do tej całej otoczki takiej, no, musimy zwrócić uwagę na przykład, że zawsze to było tradycją i w dawnych czasach. I teraz, kiedy jest już cały system elektroniki, wszystkiego, kiedy można to zupełnie inaczej robić, była wydawana codziennie gazeta, która informowała o tym, co się dzieje w ogóle w Filharmonii Narodowej i przedstawiała artystów, były robione wywiady z artystami. To było ludzie po prostu, to było rozdawane nie tylko w Filharmonii, ale również poza. Także ci, którzy nawet nie przychodzili do Filharmonii, mogli wiedzieć, co się dzieje. Byli też rysownicy, karykaturzyści, którzy rysowali poszczególnych artystów. Potem były zazwyczaj wystawy robione właśnie z tych rysunków. Były rysunki, portrety takie, naprawdę portrety i karykatury. Pianiści się śmiali, było oglądanie. Były spotkania z artystami. To już wtedy, kiedy już był koniec i niektórzy artyści odpadali, mieli wtedy szansę spotkania z publicznością. Był cały klan właśnie stroicieli, fantastycznych muzyków, którzy przygotowywali te wszystkie instrumenty, którzy wiedzieli, kto na jakim instrumencie gra, którzy co chwilę je zmieniali, bo różnie bywało. Czasem kilku pod rząd grało na tym samym, ale trzeba było wtedy go dostroić i przygotować, żeby każdy miał te same szanse. Więc bardzo wiele takich, bardzo ciekawe, na przykład dla mnie zawsze było, i to najbardziej lubiłam, to były próby do finału z orkiestrą. Moment, w jakim pianista przegrywa najpierw z dyrygentem utwór i pokazuje, jak chciałby zagrać, a potem możliwość, że ten pianista przegrywa to z orkiestrą.
A potem wygrywa na końcu.
A potem wygrywa, to byłoby idealnie. Też orkiestra, która ja widziałam akurat orkiestrę i pod batutą Kazimierza Korda i pod batutą Antoniego Wita, to orkiestra, która też robi wszystko, żeby artyście pomóc, każdemu artyście
To
pomóc.
prawda, ale trzeba pomyśleć sobie też, że taki dyrygent musi mieć po pierwsze stalowe nerwy, orkiestra musi mieć żelazową wolę, no bo grać, no to prawda jest taka, że praktycznie gra się cały czas ten sam koncert, no bo koncert F-moll jest tak rzadko wybierany, że praktycznie jest dla muzyka, dla każdego człowieka to tak może stać się mechaniczne, ale jednak dobry dyrygent potrafi dostosować się do każdego pianisty i za każdym razem jest trochę inna emocja, prawda? I staranność związana z tym, żeby temu młodemu człowiekowi jak najlepiej pomóc.
No, trzeba pamiętać, że Filharmonia Narodowa, muzycy, orkiestra Filharmonii Narodowej jest doskonałą orkiestrą i świetnie, że to oni grają, chociaż były kiedyś zakusy na to. Pamiętam, była taka dyskusja nawet w mediach, aby stworzyć orkiestrę międzynarodową, złożoną z różnych najlepszych muzyków i żeby taka orkiestra akompaniowała młodym muzykom. Myślę, że to jest bardzo nietrafiony pomysł, dlatego że młodzi artyści, którzy często nie mają aż takiego dostępu do orkiestry,
No tak.
muszą się czuć bardzo pewnie. Czyli ta orkiestra musi być zgranym zespołem, który stanowi po prostu bardzo mocną podstawę, na której można zbudować własną interpretację. Więc myślę, że to nie był
Tak.
dobry pomysł.
To jest bardzo ważne, tak.
Tak, ale mówiąc o tym, tak jak ty powiedziałeś, że się ciągle gra ten sam utwór, to się tak uśmiechnęłam. No to są muzycy, którzy wielokrotnie wykonywali chociażby trzecią symfonię Henryka Mikołaja Góreckiego, więc jeżeli są zaprawieni w tym, żeby 200 razy zagrać jedną nutę, to potrafią również zagrać kilka razy koncert Chopina, który
A propos tego powiedziałeś, że to są często muzycy, którzy też nie mają dużego doświadczenia. Mówię o tych młodych pianistach z orkiestrą i przypomniał mi się Deng Taizong, który właśnie wygrał ten konkurs w tym 80 roku. To z jednej strony był rok śmierci twórcy konkursu szopenowskiego, a jednocześnie ten rok skandalu z Pogoreliczem. I no trochę mówiąc dzisiejszym językiem, na tego Deng Taizonga, biednego Wietnamczyka, spadł pewien hejt, no bo on wygrał, a publiczność bardzo chciała, żeby ten Pogorelicz. No potem się okazało, że Deng Taizong, to był już naprawdę świetny wybór, ale on opowiadał, że on przyleciał tutaj do Warszawy bez nikogo, no bo zazwyczaj dzisiaj patrzymy na tych pianistów, to oni są otoczeni rodziną, znajomymi, mają wsparcie, natomiast on przyjechał sam, pierwszy raz był w Warszawie i pierwszy raz w życiu grał w ogóle z orkiestrą. To było dla niego pewnie niesamowite przeżycie, ale ta orkiestra musiała z nim świetnie się zsynchronizować, skoro dostał pierwszą nagrodę.
No, dla wielu właśnie artystów, zwłaszcza jadących z zakątków różnego świata, to oni często są sami albo naprawdę towarzyszy im jedna osoba, są często zagubieni, nie zawsze mówią na tyle dobrze po angielsku, żeby mogli się porozumieć nawet w najprostszych sprawach. Mówię, jak było na przykład w latach 90., więc często po prostu są tłumacze właśnie chociażby na przykład z chińskiego, którzy opiekunowie dla danych artystów, że trzeba przeprowadzić z hotelu do filharmonii, żeby ktoś po drodze się nie zgubił. Więc jest jak gdyby cały taki mechanizm funkcjonowania, o którym zwykły człowiek, który przychodzi na koncert, kompletnie tego nie wie. Poza tym też są różne techniki. Mówię tutaj o technikach tych młodych artystów, którzy biorą udział w konkursie. Są różne techniki udziału w konkursie. Niektórzy są przywożeni w ostatniej chwili do swojego pokoju, gdzie się rozgrywają, do swojej garderoby. W ostatniej chwili łapie ich kamera, jak wchodzą, grają i prawie natychmiast, bez żadnych rozmów, bez mediów, bez słuchania, bez interpretowania, bez spotykania się z kimkolwiek, wyjeżdżają do swojego hotelu, a często nawet poza Warszawę, po to, żeby nie uczestniczyć w tym całym zgiełku medialnym, w tych licytacjach, w tych dyskusjach, kto jest lepszy, co zrobił i tak dalej, tylko skupiają się tylko na tym, żeby zagrać, żeby jak najlepiej zagrać dany utwór, żeby wykonać to zadanie, które się nazywa wykonać utwór, jak najlepiej potrafię. Natomiast są inni, którzy chcą uczestniczyć w tym całym zgiełku, którym właśnie to dodaje skrzydeł, napędza ich wolę walki, potrafią się skoncentrować w ostatniej chwili, nauczyć jeszcze albo zmienić interpretację. Byli i tacy, którzy zmieniali w ostatniej chwili interpretację pod wpływem tego, co słyszeli, jak inni grają. Na przykład, którzy się decydowali na takie karkołomne rzeczy i po prostu chcieli coś takiego zrobić. Więc fascynujące jest to oglądanie tego całego przedsięwzięcia właśnie z tych różnych stron i patrzenia też, jak ludzie reagują. Poza tym wtedy też Filharmonia Narodowa jest kompletnie inna. Ustawione są stoiska, prezentowane są różnego rodzaju wydawnictwa, czy gadżety, które na przykład wielką robiły furorę wśród na przykład Japończyków. Odlew dłoni Chopina, który szedł jak woda właściwie, jak świeże bułeczki, gdzie zabierali ze sobą właśnie po to, żeby sobie trzymać na fortepianie. Maska pośmiertna Chopina, różnego rodzaju książki, wydawnictwa płytowe, nutowe i cały przemysł gadżeciarski typu kubeczki i tak dalej. Więc właściwie i pół Warszawy, która przychodzi kupić sobie siatkę.
No ale pół Warszawy, nie tylko Warszawy, bo przecież przyjeżdżają ludzie z Krakowa, tak jak nasz gość Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz, która gdyby tylko mogła, to by cały konkurs spędzała właśnie w Filharmonii Narodowej. Tak sobie pomyślałem dlatego o tobie przy okazji 95. rocznicy powstania konkursu szopenowskiego, że nie znam osoby bardziej zafascynowanej tym konkursem. Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz jest autorką wielu książek, także wywiadów z wielkimi artystami. Ja myślę, że gdyby mogła, to na pewno przeprowadziłaby wywiad rzekę z konkursem szopenowskim, gdyby mógł mówić. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję również. Do usłyszenia.